trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. To już, moi drodzy, ostatnie z czterech rekolekcyjnych nauk, konferencji, które w waszej parafii się odbywały. I tak się złożyło, że to, co w tym biblijnym fragmencie, który stał się mottem całego cyklu, znajduje się na pierwszym miejscu, jest tematem tego dzisiejszego, ostatniego spotkania. Z drugiej strony może i dobrze, bo ten temat będzie takim swoistym podsumowaniem. Tak jak z podsumowania, z sumarium z dziejów apostolskich zostało to motto zaczerpnięte. Święty Łukasz bardzo często w dziejach apostolskich takie podsumowania stosował, aby dać taki szerszy, ogólny obraz typowych, charakterystycznych cech okresu rozwoju Kościoła. I w tym pierwszym podsumowaniu, tak zwanym sumarium, podaje kompendium głównych zasad życia Kościoła, którym się kierowali ochrzczeni w pierwszych wiekach, to znaczy w czasach świętego Łukasza. I te zasady kształtują nieprzerwanie nasze życie wiary, bo to są wydarzenia, które tak jak tą pierwszą wspólnotę chrześcijańską, tak i nas gromadzą w Kościele. Modlitwa, Eucharystia, wzajemna odpowiedzialność za siebie i wreszcie słuchanie nauki, słuchanie Słowa Bożego. Święty Łukasz mówi, że ci, którzy przyjęli naukę, słowo wygłoszone przez świętego Piotra i zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostołów. Byli, takie greckie słówko tam jest, proskarteruntes, czyli dosłownie trzymali się mocno tej nauki. Gorliwie w niej trwali. Czyli niezachwianie przestrzegali wszystkich nakazów. Żarliwie się jej oddawali, a więc nie ustawali w jej poznawaniu. A jaka była to nauka? I tu znowu greckie didache ton apostolon. To słowo didache możemy gdzieś skądś kojarzyć. Didache możemy kojarzyć z wczesnochrześcijańskim dziełem, czyli dosłownie nauką 12 apostołów. Z tego traktatu, który jest zaliczany do dzieł ojców apostolskich, pełnego pięknych pouczeń, chyba najbardziej znanym fragmentem, śpiewanym w wielu parafiach, jest tekst dziękczynienia. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty, winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. I tak dalej. Te kolejne zwrotki to jest tekst zaczerpnięty z tego dzieła. Ale czy Łukaszowi w tym podsumowaniu chodziło właśnie o to didache? On jako ewangelista często mówi o trwaniu w nauce od pierwszych chwil, czyli od czasów Jezusa, aż do czasów apostołów. Czyli to jest coś więcej nawet niż tylko sama nauka przekazana przez apostołów. Nie chodzi tylko o jakieś kompendium tej wiedzy, chociaż bardzo cenne i umacniające naszą wiarę, ale chodzi o coś więcej. Bo to słowo didache tutaj w tym tekście, który stał się mottem, ale też mottem dzisiejszego naszego rekolekcyjnego spotkania, ma bardzo aktywny wymiar. To znaczy jest ta nauka zwiastowaniem ludziom pozostającym poza wspólnotą. Zwiastowaniem, czyli głoszeniem niczego innego jak Słowa Bożego, dobrej nowiny o zbawieniu. Jakbyśmy otwarli dzieje apostolskie, to zobaczymy, że Święty Piotr dopiero co zakończył kazanie i to sumarium, to podsumowanie jest jakby streszczeniem tego wszystkiego, co powiedział. Niedawno byłem znowu w Wieczerniku i chociaż wystrój tego miejsca nadany w średniowieczu, kolejne przebudowy zatarły wygląd tej sali, gdzie stąpił Duch Święty, to jednak to miejsce do mnie bardzo mocno przemawia osobiście. Bo jest to pomieszczenie na piętrze. Trzeba się wspiąć po takich dość stromych schodach, żeby do niego dotrzeć. I łatwo było się na pewno w nim schronić. Zabarykadować te schody, zamknąć na cztery spusty i trwać. Oczywiście tych, którzy trwali, było około 3000 dusz, tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Nie ma szans, żeby zmieścili się wszyscy w Wieczerniku. Ale i oni mogli się pozamykać w swoich domach, na modlitwie, na łamaniu chleba. Mogli być taką ekskluzywną, zamkniętą wspólnotą i tak trwać. Ale tak się nie stało. Wspólnota nie skostniała, ale miała moc przyciągania. Bo to, co czytamy też w kontynuacji tego motta, tych słów o trwaniu, Pan przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Czyli przychodzili nowi ludzie, żeby wspólnie być na modlitwie, na łamaniu chleba, we wspólnocie i w nauce apostołów. Warto, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, jak w naszej parafialnej wspólnocie mamy nie tylko trwać w nauce apostołów, karmić się Słowem Bożym, żyć według Jego wskazań, ale też jak Go głosić, jak wyjść z Nim poza mury naszej świątyni, naszego wieczernika, jak dotrzeć z tym Słowem do tych, którzy może stoją gdzieś daleko, jak ich zaprosić, jak ich przyciągnąć do wspólnoty. Wskazówek poszukamy przede wszystkim na kartach Nowego Testamentu, dlatego pozwólcie, że takie trzy fragmenty też przeczytam. Ale zobaczymy przez to, jak apostołowie docierali ze swoją nauką, nauką o Jezusie Chrystusie, nauką Ewangelii, do tych najbardziej w ówczesnym czasie nawet odległych zakątków świata, społeczności. Z drugiej strony myślę, że warto by, pytając o sposoby ewangelizacji we współczesnym świecie, sięgnąć też do tego, co mówi o takim wyjściu na peryferię papież Franciszek. Początkiem jest działanie Ducha Świętego. Aby słowo mogło być głoszone, najpierw musi być poznane. Dawcą tego słowa jest Bóg. Dlatego trzeba sięgnąć do początku. Tam, gdzie rodzi się Kościół. Ta wspólnota wierzących w Chrystusa. Tam rozpoczyna się również nauczanie, głoszenie, przekazywanie tego słowa. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ten symbol ognia, podobnie jak też ten szum z nieba, związany jest z biblijnymi teofaniami, objawieniami Boga w Starym Testamencie. Jest to przejaw obecności Boga działającego. I w tym Łukaszowym opisie Pięćdziesiątnicy, Jakbyśmy dalej czytali, znamienne jest też to, że dwa razy jakby podkreśla, że świadkami tego wydarzenia, tej sceny byli pobożni Żydzi oraz Żydzi i prozelici. Przybyli oni na święto Pięćdziesiątnicy. W tamtych czasach, jeszcze przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej, w czasach publicznej działalności Jezusa, to święto było celebrowane w jego pierwotnym znaczeniu. Nawiązywało do starych, z jednej strony i takich nomadyjskich, ale i rolniczych korzeni potomków Abrahama. I obok Paschy i Sukkot, Pięćdziesiątnica, te zielone święta należały do grupy tak zwanych regalim, świąt, gdzie się chodziło, związanych z pielgrzymowaniem do świętego miasta, aby tam złożyć pierwociny ziemi. Te pierwsze zielone pędy, gałązki, ale i może owoce. I nie dziwi więc w tym opisie świętego Łukasza obecność pobożnych Żydów. Bo któż inny miałby przyjść na święta? Ale już wzmianka o tych prozelitach świadczy, że wtedy judaizm był bardzo aktywny misyjnie. Jest to jakby też przygotowanie tych, którzy mieszkali gdzieś tam daleko, w diasporze, poza granicami Judei, przygotowanie do tej chrześcijańskiej misji, do głoszenia wśród pogan. I do tej grupy, która się tam gromadzi, Piotr wygłasza donośnym głosem swoje pierwsze kazanie. Czyli wszystko zaczyna się w Wieczerniku, gdy zgromadzeni tam zostają obdarowani Duchem Świętym. Kościół narodził się z przebitego boku Chrystusa, ale zaczął pełnić swoją misję właśnie po otrzymaniu Ducha Świętego. Dopiero wtedy następuje to odważne wyjście, wyjście do świata. Głoszenie zawsze jest zakorzenione w działalności Pana Jezusa, w Jego zbawczej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Można też powiedzieć, że ta Księga Dziejów Apostolskich ma wielu różnych bohaterów. Najłatwiej nam dostrzec tych ludzkich. Osoby Piotra, Barnaby, Pawła, innych, o których jeszcze będzie mowa. Ale tak naprawdę bohaterem Dziejów Apostolskich jest Duch Święty. To On swoje dary zsyła w Wieczerniku na obecnych tam. On każe Piotrowi ochrzcić pierwszy pogański dom w Cezarei Nadmorskiej. On z Szawła, prześladowcy, czyni Pawła, ewangelizatora. On da natchnienie do rozstrzygnięcia podczas soboru w Jerozolimie. On nakaże Pawłowi dotrzeć z misją aż do Europy i wreszcie powie mu, żeby już jako więzień nawet dalej ruszył do Rzymu, na szczyt, do stolicy ówczesnego świata. Tak więc w naszym wychodzeniu, by głosić słowo, musimy najpierw rozpocząć od błagania o moc Ducha Świętego. Zawsze pamiętając o tej prawdzie, którą wyraził papież Benedykt XVI, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od Boga. I tylko wtedy, gdy włączymy się w tą Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tą Bożą inicjatywę, my również możemy stać się z Nim i w Nim ewangelizatorami. Dopiero świadomi tego będziemy mogli podjąć jakieś konkretne działania, żeby dotrzeć do tych, którzy są gdzieś daleko od Kościoła. I tu jest miejsce na nasze staranie, na nasze zabiegi, ale Bóg nas posyła. I teraz możemy się zastanowić w tym drugim punkcie, jak wychodzić do innych. Najpierw święty Piotr. To pierwszy przykład bohatera dziejów apostolskich. Jego kazanie, wygłoszone po zesłaniu Ducha Świętego, wpisuje się w taką najdłuższą literacką jednostkę dziejów apostolskich. Choć jak czytamy dzieje, może nam się wydawać, że to święty Paweł tam najwięcej występuje, najwięcej czynów dokonuje, podróżuje tak często, głosząc Chrystusa. Ale można by też powiedzieć, że Paweł nie czyni niczego, co wcześniej nie byłoby udziałem świętego Piotra, pierwszego papieża. To Piotr wygłasza to pierwsze kazanie. To Piotr dokonuje cudu uzdrowienia chromego w bramie pięknej świątyni. To Piotr jest pierwszym, który zostaje wtrącony do więzienia. I wreszcie też Piotr, a jest to ważne w kontekście działalności świętego Pawła, jako pierwszy wchodzi do pogańskiego skądinąd domu i udziela chrztu w Cezarei Nadmorskiej, w domu Korneliusza, setnika. I tam głosi pierwsze kazanie skierowane do pogan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Później święty Piotr musi się tłumaczyć przed innymi apostołami ze swojego zachowania, ale ma uzasadnienie bardzo mocne. Duch Święty stąpił na nich w momencie udzielania im chrztu. To Bóg sam pokazał, że orędzie o zbawieniu trzeba nieść innym, wszystkim, nie tylko tym najbliższym, ale tym nawet najbardziej oddalonym. Bo kto wierzy w imię Jezusa, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. I święty Piotr, zauważmy, że jest głosicielem, który idzie zarówno do tych, można powiedzieć, swoich, gdzie miał już jakiś punkt zaczepienia, gdzie może nawiązać do pism i proroctw Starego Testamentu, którzy wszyscy dobrze znali, ale idzie też do obcych, nieznających bliżej nauczania Jezusa Chrystusa, ale niejednokrotnie też nieznających ksiąg Starego Testamentu. I głosi zarówno publicznie w tym zgromadzeniu, które zebrało się po pięćdziesiątnicy, w dzień pięćdziesiątnicy po zesłaniu Ducha Świętego, ale głosi też udając się do konkretnej rodziny, domu, tam w Cezarei Nadmorskiej. Różne są więc grupy, do których kieruje swoją misję święty Piotr. I my również dzisiaj w świecie możemy takie grupy wyodrębnić. Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium wymienia takie trzy grupy, trzy obszary. Obszar duszpasterstwa zwyczajnego, które powinno być w większym stopniu ożywione przez ogień Ducha Świętego, aby rozpaliło serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty, gromadzą się w Dniu Pańskim, by karmić się Słowem Bożym i chlebem życia. I to duszpasterstwo skierowane do was, którzy tu jesteście, ma być ukierunkowane na rozwój wierzących, którzy są w Kościele, ale aby coraz bardziej, coraz lepiej całym swoim życiem odpowiadali na miłość Boga. Na drugim miejscu papież Franciszek wspomina środowisko osób ochrzczonych, ale którzy nie żyją zgodnie z wymogami Chrztu Świętego. Nie przynależą całym swoim sercem do Kościoła. A Kościół, Eklezja, jako zawsze troskliwa matka, stara się, aby przeżyli nawrócenie, które by przywróciłoby radość wiary oraz pragnienie zaangażowania się w Ewangelię. I w końcu ta trzecia grupa, ten trzeci obszar, o którym mówi papież Franciszek, która jest tak mocno związana z głoszeniem Ewangelii, z tym wychodzeniem z Ewangelią. To są ci, którzy albo nie znają Jezusa Chrystusa, albo zawsze Go odrzucali. Są też tacy w naszych parafiach. Ochrzczeni, ale odrzucający wiarę, odrzucający Chrystusa. I papież mówi, że wielu z nich jest ogarniętych tęsknotą za obliczem Boga. Szuka Go w skrytości. Również w krajach o starej tradycji chrześcijańskiej. I wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. A chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo. Nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękną perspektywę, wydaje upragnioną ucztę. Bo Kościół, mówi papież, rośnie przez przyciąganie. I to piotrowe głoszenie pokazuje nam bardzo konkretne sposoby. Głoszenie w zgromadzeniu, na publicznym placu. I tak się też dzieje w naszych parafiach. Czy to wspólnoty drogi neokatechumenalnej, czy oazy, czy inne grupy parafialne organizujące misje miejskie, koncerty uwielbienia, które co roku odbywają się w Opolu, w innych miastach Polski również. Ale też mamy też inne formy, tak jak Piotr poszedł do domu centuriona, tak przecież też gromadzimy się w naszych wspólnotach, po domach, w małych kręgach biblijnych, czy w domowym kościele. Ale też doświadczamy tego, że nawet przez te sposoby nie zawsze trafiamy do tych, którzy są oddaleni od Kościoła, od Chrystusa. I tutaj rozwiązaniem wydaje się być postawa kolejnej postaci z dziejów apostolskich. Świętego Filipa, jednego z siedmiu diakonów. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. A w jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego? Bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Moi drodzy, Filip, kierowany Duchem Świętym, spotyka całkowicie obcego człowieka. Towarzyszy mu w drodze i dzieli się swoją wiarą. W konsekwencji doprowadza do nawrócenia tego człowieka, do przyjęcia przez niego chrztu. I ta sytuacja opisana w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich jest niesamowicie ważną wskazówką. Być dla, towarzyszyć, poświęcić swój czas, głosić słowo w każdej okoliczności naszego życia. Mówić o Bogu pośród codziennych zajęć. Papież Franciszek nazywa to ewangelizacją od osoby do osoby. I pisze tak w swojej adhortacji. Obecnie, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako codzienne zadanie. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie słowa, które może się dokonywać podczas rozmowy. Być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa. A dzieje się to spontanicznie, w jakimkolwiek miejscu. Na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze. W tym przepowiadaniu zawsze pełnym szacunku i uprzejmym pierwszym krokiem jest dialog osobisty, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli swoimi radościami, nadziejami, troską o najbliższych i tyloma innymi sprawami leżącymi jej na sercu. Zobaczmy, to jest pierwszy moment, to spotkanie, to poświęcenie czasu drugiej osobie, nawet jeśli ktoś jest daleko od Kościoła. Dopiero kolejnym krokiem, o którym mówi papież, jest opowiadanie albo wspólne czytanie dobrej nowiny. Zawsze jednak z przypomnieniem, z podkreśleniem tego, co fundamentalne. Miłości Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas. Jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i swoją przyjaźń. I Franciszek proponuje, żeby taką rozmowę zakończyć krótką modlitwą, nawiązującą do trosk, jakie dana osoba wyraziła. Ważne jest, żeby szukać form wyrażenia Ewangelii w sposób dostosowany do takiego człowieka, dostosowany do kultury, w której ten człowiek żyje. Papież mówi nawet, by przepowiadanie Ewangelii wyrażonej w kategoriach właściwych dla kultury, gdzie jest ona głoszona, prowadziło do nowej syntezy z tą kulturą. Synteza Ewangelii i kultury. I tutaj dochodzimy do trzeciej, bardzo ważnej postaci, świętego Pawła. Bo myślę, że apostoł narodów jest przykładem takiego wielkiego głosiciela słowa, który wykorzystuje każdą sposobność, żeby przyciągnąć swoich słuchaczy. Nawiązuje, przemawiając na Areopagu w Atenach, do ołtarza, który widział poświęconego nieznanemu Bogu. Cytuje poezję stoicką, nawiązuje w swoich listach do terminologii militarnej, wszystkim dobrze znanej, tak jak dzisiaj w czytaniu to słyszeliśmy, ale też bardzo często do, na przykład do zawodów atletycznych. Wprowadza Ewangelię w kulturę, w której żyją jego słuchacze. I w tym celu odrzuca nawet obrzezanie, które stało się w pewnym momencie nie czymś tak ważnym jak w judaizmie. Oczywiście ono pozostało ważnym znakiem w judaizmie, ale on, święty Paweł, to odrzuca, bo to obrzezanie staje się w pewnym momencie rozwoju chrześcijaństwa czysto kulturową sprawą. I tak wspomina święty Paweł w liście do Galatów, w drugim rozdziale, te trudne dyskusje, które toczyły się wewnątrz Kościoła, opisane również w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. I pisze tak w liście do Galatów. Po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że był Grekiem. Co zaś się tyczy stanowiska tych, którzy cieszą się powagą, otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Można powiedzieć, że Paweł dokonuje pierwszej inkulturacji dobrej nowiny. Do tego też zachęca papież Franciszek. To, co mówi o innych kulturach, możemy też odnieść do sytuacji naszego głoszenia słowa w naszych parafiach. Sytuacja w środowiskach, które coraz częściej są pozbawione jakiegokolwiek odniesienia do Boga. Tak mocno zdesakralizowane, czy wydają się być całkowicie inną kulturą. I pisze tak papież, zachęcając nas do, w cudzysłowie, ubierania Ewangelii w nowe formy, do szukania tych nowych form dotarcia do człowieka. W ewangelizacji nowych kultur albo kultur, które nie przyjęły przepowiadania chrześcijańskiego, nie trzeba koniecznie wraz z propozycją ewangeliczną narzucać określonej formy kulturowej, choćby była ona nawet piękna i starożytna. Głoszone przez nas orędzie zawiera zawsze jakąś szatę kulturową, ale czasem w Kościele ulegamy zarozumiałej sakralizacji własnej kultury. I cytując świętego Jana Pawła II, papież mówi: chrześcijaństwo nie dysponuje jedynym wzorcem kulturowym, lecz pozostając w pełni sobą i dochowując bezwarunkowej wierności orędziu ewangelicznemu i kościelnej tradycji, będzie przybierało także oblicze różnych kultur i narodów, w których zostanie przyjęte i zapuści korzenie. Moi drodzy, te trzy postacie z dziejów apostolskich, świętego Piotra, świętego diakona Filipa i świętego Pawła, pokazują nam drogi, którymi możemy pójść, żeby głosić Chrystusa. Wszyscy, pamiętając też na to wezwanie, które w adhortacji Evangelii Gaudium, o radości Ewangelii, kieruje do nas papież Franciszek. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia. Tak pisze. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana. Jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania, wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii. Pamiętajmy jednak, że cała ewangelizacja opiera się na Słowie Bożym. Przez słuchanie Go, rozważanie, przeżywanie, celebrowanie, świadczenie o Nim. Pismo Święte jest źródłem ewangelizacji. Dlatego trzeba stale formować się do słuchania Słowa. Kościół nie ewangelizuje, jeśli nie pozwala się nieustannie ewangelizować sam. To jest źródło tej ewangelizacji, z którą mamy pójść, wyjść, nie tylko trwać w nauce apostołów, ale wyjść z tą nauką, tak by Słowo Boże, które słuchamy, które celebrujemy, wydawało też owoce. Nie tylko w naszym życiu, ale w życiu całej parafii. Amen.